Dzień dobry. Jak się nazywała najciekawsza cykliczna impreza muzyczna w gierkowskiej Polsce? Okej, to pytanie dość łatwe. Po pierwsze dlatego, że wyboru zbyt wielkiego nie ma, a po drugie niedawno sobie o tym wspominaliśmy. Chodzi o festiwal Jazz Jamboree, na którym co roku gościły wielkie gwiazdy z zachodu, co w PRL-u zdarzało się niezwykle rzadko. Koncerty grali świetne, ale jeszcze ciekawiej było za kulisami. Dziś w programie W Drewniakach przez muzykę przyjrzymy się dokładniej najzabawniejszym nieoficjalnym wydarzeniom związanym z Jazz Jamboree. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Na początku chciałbym jednak coś wyjaśnić. W dzisiejszym programie wielokrotnie padać będzie słowo alkohol. Czy to bezpośrednio, czy między wierszami. Ostatnią rzeczą, jaką chcę zrobić, to sugerowanie, że nie można bez niego miło spędzić czasu, bo można, ale i niech nikt nie odniesie wrażenia, że przedstawieni dzisiaj muzycy to była banda degeneratów. Potraktujmy dzisiejsze spotkanie z większym luzem. Luzu na bank nie można było odmówić Ornettowi Colemanowi, jednej z gwiazd Jazz Jamboree, który po zagraniu koncertu i ogarnięciu kilku spraw kazał się swojemu polskiemu opiekunowi prowadzić na balety. Polak zdębiał i to nie tylko dlatego, że jego gość wystroił się w futro i generalnie ciuchy, które odrywały go od szarej socjalistycznej rzeczywistości jeszcze mocniej niż muzyka, którą wykonywał. Głównym problemem było to, że, umówmy się, w latach 60. po 22. albo i nawet po 19. Polska nie była stolicą światowego klubbingu. Wyjątkiem nie była też Warszawa. Jedynym miejscem, gdzie w sumie mogła być jakaś impreza, była studencka stodoła. Tylko jak się tam dostać? Na taksówkę trzeba by było pewnie czekać do rana. Na szczęście kierowca nocnego autobusu zatrzymał się, widząc ciemnoskórego typa w futrze i desperacko machającego rękami opiekuna. Gość z USA był zachwycony, że niczym król podjechał pod klub jako jedyny pasażer autobusu. Oczywiście kierowca nie zrobił tego za darmo, ale to nieważne. Skoro już przy imprezach po Jazz Jamboree jesteśmy i wiemy, że w ówczesnej Warszawie były może ze dwa kluby, gdzie spragnieni rozrywki zagraniczni goście mogli się znaleźć, to nie dziwi fakt, że często się w tych miejscach spotykali i na naszej polskiej ziemi dochodziło do jam sessions w tak legendarnych składach, że proszę siadać. Albo nawet proszę wstawać i klaskać. Naturalnie to nie tak, że na polskie Jazz Jamboree wstęp mieli jedynie zachodni muzycy. Nie, nie. Bywali też na przykład z przecież zaprzyjaźnionego Związku Radzieckiego. Do legendy przeszedł jeden z tamtejszych właśnie muzyków. Gość był ponoć wirtuozem wielu instrumentów. Grał na wszystkim i z każdym. I choć było tam wiele muzycznych legend, to i one były pod ogromnym wrażeniem. Gość był świetny, ale lubił nie tylko grać. Uwielbiał też pić. I to nie mało. Miał ponoć zatrważający spust i zazwyczaj zamykał imprezy, a po kilku godzinach schodził świeżutki na hotelowe śniadanie. Nikt nie wiedział, jak on to robił, aż w końcu ktoś podstępem znalazł się w pokoju Rosjanina i zobaczył, jak wirtuoz wszystkiego, nie wyłączając kieliszka, robi sobie mocną, czarną herbatę. Wypił ją, jak jeszcze prawie wrzała i po chwili był jak nowy. Ciężko mi to wytłumaczyć, może to cudowna przemiana materii, albo jakaś magiczna herbata. Dodatkowo legendę ubarwia fakt, że pewnego razu gość nie przyjechał na festiwal i ślad po nim zaginął. Nikt nigdy nie spytał, albo z oczywistych względów po tych imprezach nie pamiętał, jak ów Rosjanin się nazywał. Innym przypadkiem cudownego wytrzeźwienia w historii Jazz Jamboree był perkusista Elvin Jones. Podczas oczekiwania na swój występ w Kongresowej, muzyk poprosił o przytarganie mu do garderoby jakiejś płynnej rozgrzewki w postaci piwa lub wina. Nie było z tym wyjątkowo problemu, bo akurat w Pałacu Kultury była radziecka restauracja. Kiedy muzyk się o tym dowiedział, to po wypiciu przyniesionych uprzednio trunków uznał, że nie może zmarnować takiej okazji i poprosił o coś oryginalnego, na przykład koniak. Dostał butelkę gruzińskiego specjału, którą opróżnił ze smakiem, jednak to było za mało. Muzyk był coraz weselszy, a organizatorzy coraz bardziej przerażeni. Otwierając butelkę wódki, pouczał zgromadzonych, że z alkoholem to trzeba bardzo ostrożnie, bo łatwo przesadzić. Po czym ledwo już stojąc, na kilka minut przed wyjściem na scenę poprosił jeszcze o piwo. Nie otrzymał go już jednak, bo opiekun artysty przeczuwał zbliżający się wielkimi krokami demoniczny skandal. Wyjął z ogromnej skrzyni perkusyjne pałeczki i zatargał Jonesa na scenę. I zdarzył się cud. Co prawda za perkusję ledwo wszedł, ale po pierwszym uderzeniu zmienił się nie do poznania. Medycyna do dziś nie potrafi wytłumaczyć, jak to się stało, że Jones zagrał koncert bezbłędnie. Może to kwestia ciężkiej fizycznej pracy? Bo przecież perkusiści dość mocno muszą się namachać. Świadkowie tego zdarzenia wspominają zresztą, że faktycznie artysta był z sekundy na sekundę coraz bardziej spocony, a po kilku minutach dosłownie się z niego lało. publiczność, tak jak w przypadku innych koncertów na Jazz Jamboree, była zachwycona i kompletnie nieświadoma tego, co Jones i inne gwiazdy robiły za kulisami. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.